Good morning and happy Sabbath.
Dzień dobry i witam Was wszystkich w tym poranku. Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz wszystkich widziałem i chcę tylko powiedzieć, że za Wami tęsknię. Brakuje mi możliwości spędzenia czasu z Wami i czasu wspólnego nabożeństwa. Dzisiaj postaram się mówić powoli, aby brat Henryk zdążył mnie tłumaczyć. Jeszcze raz gorąco Was witam i nie mogę się doczekać, kiedy Was znowu zobaczę. Dzisiaj chcę poświęcić trochę czasu Pismu Świętemu i znaleźć nadzieję w samym Bogu. Żyjemy w dziwnym czasie, szczególnie ostatnie dwa lata były czasem nieznanym z przeszłości. To był czas niepewności i niepokoju. Dzisiaj chcę popatrzeć na niektóre psalmy i zastanowić się, jak możemy znaleźć nadzieję w Bogu, jak możemy odpocząć w Jego obecności oraz jak może dać nam pociechę, pewność i nadzieję w tym czasie. Uwielbiam te psalmy, które mówią o realności życia. One pokazują, że życie to nie tylko dobre chwile i że wszystkie problemy znikną, jak pójdziemy za Bogiem. Psalmy są pełne przeróżnych momentów, przeżyć i uczuć. W psalmach widzimy, jak cały zakres ludzkiego istnienia jest przedstawiony nam w życiu Dawida. Psalmy są pełne poezji, a więc kiedy je czytamy, nie poszukujemy przede wszystkim informacji, idei, kierunku czy postępowania moralnego, będziemy raczej oczekiwać, że odnajdziemy odsłonięte i wyostrzone doświadczenie bycia człowiekiem przed Bogiem. Dzięki towarzystwu Dawida zrozumiemy, co znaczy modlić się. Dzisiejsze rozważanie oparłem na sławnym psalmie. Jest to znany psalm, wielu z Was recytowało ten psalm i zna go na pamięć. Jest to najbardziej znany fragment Pisma w całej Biblii. Na pewno wiecie, o czym mówię. Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Ten psalm jest tak znany, że nawet ludzie niereligijni często słyszeli o nim i wiedzą o nim. Jest to psalm, który daje nam pewność, że Pan jest naszym pasterzem, że nas kocha, troszczy się o nas i obiecuje czuwać nad nami. Jest zarówno poetyczny i duszpasterski. Jest ikoniczny i inspirujący. Mam nadzieję, że po tym, jak poświęcimy trochę czasu dzisiaj studiując ten psalm, znajdziemy nadzieję, pociechę i pewność. Wiem, że to może być psalm, który znamy na pamięć. Jest pewne niebezpieczeństwo, że kiedy tekst biblijny staje się nam szczególnie znajomy, zaczynamy wierzyć, że wiemy o nim wszystko. Kiedy tak się dzieje, mamy tendencję do pomijania poselstwa i aplikacji, które są tam dla nas zawarte. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj popatrzycie na ten psalm nowym spojrzeniem i przemówi do Was, do Waszej rzeczywistości i życia. Psalm 23 zaczyna się od odpoczynku i pocieszenia. Psalm 23 nie zaczyna się od działania. Jest to przypomnienie tego, jak należy prowadzić życie chrześcijańskie. Zaczynamy od spoczynku w Chrystusie i odnowienia naszej duszy, a odnowienie naszej duszy przychodzi aktywność. Wielu chrześcijan i wiele kościołów ma to na odwrót. Wielu chrześcijan biega, będą zajęci służbą, dopóki nie są zmęczeni, by dalej kontynuować. I dopiero wtedy, kiedy już nie mają siły, zatrzymują się i odpoczywają. To jest niezrozumienie tego, co chrześcijaństwo jest przede wszystkim, że chrześcijaństwo przede wszystkim jest relacją, a nie religią. Relacja z samym Bogiem. Aktywność bez relacji nie ma sensu. Zilustruję to na przykładzie obiadu. Osoba, która jest mi droga i bliska, zaprasza mnie na obiad. Bardzo kocham tę osobę i lubię spędzać czas z nią i cieszę się z zaproszenia. Kiedy przyjeżdżam, Gospodarz przywitał mnie, zamieniliśmy kilka słów, ale nigdy nie było rozmowy, dopóki nie nadszedł czas wyjazdu. Widzicie, gospodarz był tak bardzo zajęty, starając się, aby obiad był wyśmienity i doskonały, a przez to nie miał czasu na mnie. Ten człowiek stracił cały sens obiadu. Powodem do obiadu miały być nasze wzajemne relacje, czas spędzony razem i odnowy. Nie chodziło o posiłek. Był przyjemną częścią, ale nie był celem. Proste danie byłoby zupełnie wystarczające. Taki błąd popełnia wielu chrześcijan. Biegamy dookoła, uczestnicząc w spotkaniach kościelnych, realizując programy, planując budżety, nauczając Biblii i przede wszystkim zapominamy, dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj, aby cieszyć się relacją z samym Jezusem. Pewnym znakiem, że przeoczyliśmy ten punkt, jest to, że nasza aktywność w Kościele zastępuje modlitewne nabożeństwo do tego, który nas tutaj powołał. Jezus powołał cię po pierwsze do oddawania czci, po drugie do pracy. Nigdy nie wolno nam odwracać tej kolejności. Psalm 23 mówi o błogosławieństwach bycia w relacji z pasterzem. A jak jest główne błogosławieństwo pasterza? Głównym błogosławieństwem pasterza jest możliwość spędzenia czasu z nim, które tak bardzo troszczy się o nas. Uwielbiam Psalm 23, ponieważ przemawia z mocą do ludu Bożego w niespokojnych czasach. Uwielbiam to, co do powiedzenia badacz Starego Testamentu Walter Brueggemann. W jego przeglądzie ten psalm dzieli się na trzy kategorie. Pierwsze, orientacja, kiedy wszystko w naszym życiu wydaje się właściwe i czujemy zadowolenie. Jest dezorientacja, kiedy życie wydaje się trudne, ciemne i rozbite. Jest tam lament i rozpacz. Reorientacja, kiedy Bóg wyciąga nas ze złamanego życia i przeprowadza nas do głębszego poczucia świadomości i wdzięczności. Brueggemann twierdzi, że przechodzimy przez rytm od orientacji do dezorientacji i reorientacji. Jest to część naturalnego ludzkiego doświadczenia i widzimy to w psalmach. Piękno psalmu 23 polega na tym, że zawiera wszystkie te elementy: orientację, dezorientację i reorientację. Z powodu lockdownu w ostatnich 2 latach wielu z nas doświadcza dezorientacji. Życie po prostu nie wydaje się takie same. A jednak Bóg zaprasza nas w tym momencie, w tej dezorientacji, rozbicia, bólu i cierpienia, zaprasza nas do reorientacji, aby odnaleźć nasze życie w Nim. Przyjść ze złamanym sercem i znaleźć odnowę w Nim. Bóg zaprasza nas, abyśmy odnaleźli nadzieję i zaufanie w samym środku tego wszystkiego. Psalm 23 jest nie tylko ładnym poematem z pięknymi myślami, ale dokładnym opisem życia, które jest dostępne dla każdego, kto pozwoli, by Bóg był jego pasterzem. Niektórzy poznali psalm wyłącznie jako literaturę poetyczną, ale zbyt mało osób doświadczyło w swoim życiu żywej rzeczywistości opisanej przez psalmistę. Gdy czytamy psalm, nawet kilka razy, czy naprawdę doświadczamy życia obiecanego w tym 23 psalmie? Pierwszy werset: niczego mi nie brakuje. Czy naprawdę wierzymy w te słowa, że te słowa są prawdziwe? Zwłaszcza w roku 2021? Niczego mi nie brakuje? Czy doświadczamy pełnię życia obiecaną w tych słowach? Co to w ogóle znaczy, że Pan jest twoim pasterzem? Czy zauważasz, że Bóg kieruje i prowadzi cię I czy znajdujesz w nim nadzieję? Zastanówmy się więc nad tym fragmentem. Przeczytam fragment, a następnie przejdę do niektórych wersetów. Zapraszam, abyście poświęcili trochę czasu dzisiaj i przeczytali ten psalm, pomyśleli, napisali i modlili się. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie na spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćby nawet chodzi doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Naprawdę, zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu Pana przez długie czasy. Co za wspaniałe słowa. Wiersz pierwszy. Pan jest pasterzem moczek. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brakuje. Z tego wersetu dowiadujemy się, kim jest Bóg. Po hebrajsku ma imię Jahwe. Bóg ma imię. W całym testamencie odnoszono się do Boga jako Jahwe. To imię jest nie tylko tytułem, ale jest opisem, kim Bóg jest. Na przykład, jeżeli zwracamy się do naszej żony lub męża, to nie nazywamy ją żoną czy mężem, lecz używamy ich imion, opisujących ich charakter i kim są. Dlatego używając Boże imię, opisujemy, kim Bóg jest. W tym psalmie poznajemy, że Bóg jest pocieszycielem, opiekunem i jest naszym przewodnikiem, troszczącym się o nas. To jest szczególnie ważne, ponieważ obraz rozpoczynający ten piękny psalm nie tylko przedstawia Jahwe jako naszego pasterza, ale także sugeruje, że ja i wy jesteście owcami. W rzeczywistości to jest częsty obraz w psalmach. Jesteśmy owcami na pastwisku Bożym. I to zawsze trochę mnie niepokoiło, bo szczerze mówiąc, owce nie są mądre. Bez pasterza, czy nawet ze złym pasterzem, owce szybko wpadną w tarapaty. Kiedy patrzę na swoje życie, jestem taki sam. Brakuje mi mądrości. Robię niemądre wybory i bez Bożego codziennego prowadzenia mam skłonności do porażki i znalezienia siebie w miejscach i sytuacjach, w których nie chciałbym być. W kontekście kultury, w której powstał ten psalm, 2,5 tysiąca lat temu, pasterz był czymś więcej niż biednym chłopcem z farmy. Pasterz mógł być również królem. Dawid był królem i był pasterzem. I to mówi nam, kim jest Bóg i jaki jest Bóg, że ty i ja jesteśmy pod panowaniem Boga jako króla, ale także pod opieką Boga jako pasterza. Bóg i pasterz opiekują się swoim ludem, swoją trzodą i jest to ich podstawowym zadaniem. Pasterz spał przy bramie, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Upewnia się, że są spokojne, że odpoczywają i mają to, czego potrzebują. Dawid mówi nam, że taki jest Bóg. Bóg troszczy się o te małe rzeczy w naszym życiu, o wszystkie małe detale. Jest pocieszycielem i opiekunem. Również w tym czasie pandemii, kiedy wydaje się, że Bóg nie słucha, On jest obecny. Ponieważ Bóg jest blisko, nigdy nie jesteśmy sami. Ewangelia Marka 6,34. Jezus porówna ludzi Izraela, którym przyszedł służyć do owiec. A gdy Jezus wyszedł, ujrzał wielki tłum i ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, nie mające pasterza. Dlatego zaczął ich uczyć wielu rzeczy. Oczywiście owce bez pasterza nie są dobrą rzeczą. Podobnie i my potrzebujemy Jezusa, aby był naszym pasterzem. Dobry pasterz to wszystko, czego potrzebuje owca, ponieważ dobry pasterz z natury zawsze zaspokaja wszystkie potrzeby owiec. W podobny sposób dobry ojciec zaspokoi każdą potrzebę swojego dziecka. Podobnie Bóg zaspokoi nasze potrzeby. Pan jest pasterzem moim. Innymi słowy, jestem pod opieką kogoś innego. To nie ja rządzę. Wziąłem moje królestwo, ideę, agendę i poddałem je Królestwu Bożemu. Żyję życiem z Bogiem. Pan jest pasterzem moim. A co z tego wynika? Niczego mi nie brakuje. To naturalny wynik ufania Bogu jako pasterzowi. Niczego mi nie brakuje, dlatego że w Bogu mamy wszystko, czego potrzebujemy. Tego właśnie naucza Jezus w Ewangelii Mateusza 6:33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne zostanie dodane. Jeżeli poszukujemy i znajdujemy Boga jako naszego pasterza, to już mamy wszystko, czego potrzebujemy. Wiersz drugi. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach? Jaka owca leży na zielonym pastwisku? Owca, która najadła się dosyta. Owca nienajedzona nie będzie leżeć. Bóg prowadzi mnie, ciebie, Bóg prowadzi nas. Bóg jest na przodzie, kieruje naszymi krokami. Chroni nas, widzi to, co jest przed nami. Jakie niebezpieczeństwa i dobre rzeczy nas czekają. I prowadzi mnie do odpoczynku, do orzeźwienia. Nie wiem jak wy, ale ten obraz w wersecie drugim jest czymś, za czym tęsknię. Zielone pastwiska, spokojne wody, ożywszy komfort. Te ostatnie 2 lata były dla nas wszystkich bardzo trudne. Miały na nas wpływ sposobem, jakim sobie nie wyobrażaliśmy. I właśnie dlatego potrzebujemy obecności Boga. Ponieważ w obecności Boga jesteśmy odnowieni, naładowani. Zielone pastwiska i woda są tym, czego owce potrzebują do życia. Ten werset daje do zrozumienia, że w Bogu możemy znaleźć odpoczynek, komfort, nadzieję i odnowę. Czy wiecie o jednej z naszych najważniejszych potrzeb, a także o naszym największym zmaganiu? Jest to pragnienie odpoczynku, zatrzymanie, spowolnienie. To dlatego wielu z nas choruje, bo zawsze się spieszymy. Dawid mówi, że ponieważ Bóg jest blisko, możemy odpocząć. Często słyszymy tę frazę, jak się masz? Dobrze, ale jestem tak bardzo zajęty. Ten werset przypomina nam, że możemy odpocząć, położyć się, zatrzymać się w obecności samego Boga. Czasem najbardziej duchową rzeczą, jaką może zrobić, jest drzemka. Zatrzymać się, ponieważ Bóg panuje, On jest naszym pasterzem. Więc możemy przestać popychać, próbować zrobić coś z większą siłą, przestać starać się wykonać wszystko, co na naszej liście do zrobienia i znaleźć odpoczynek w Bogu. Chodzenie z Bogiem prowadzi nas do miejsca emocjonalnego i duchownego odpoczynku. Wiersz trzeci. Posila moją duszę i prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Dawid w wersie trzecim wyraża, że chodzenie z Bogiem czyni go lepszym. Czasem musimy być prawdomówni wobec siebie i naszego chodzenia. Intymny spacer z Bogiem nie powinien czynić naszego życia bardziej gorączkowym i rozproszonym. Podążanie za Jego Słowem i zasadami powinno nas wzmacniać, w wersecie 3 stwierdza: On odnawia moją siłę, prowadzi mnie prostymi ścieżkami, przynosząc cześć swojemu imieniu. I to nie jest ta zachodnia, indywidualistyczna idea, że kiedy zaczynam podążać za Jezusem, moje konto w banku magicznie rośnie, a życie staje się łatwe i wolne od kłopotów. Dlatego, że to nie jest realność opisana w Biblii. Poprawa, o której mówi tutaj Dawid i do której nas nawiązuje Jezus, jest nasz charakter i wędrówka za Chrystusem. Zachowując Jego Słowo, naśladując samego pasterza, powinniśmy doświadczyć więcej radości, większego zadowolenia, cierpliwości i miłości, bo to jest to, co daje relacja z Jezusem. W Nowym Testamencie mówi: po waszych owocach będziecie poznani. Jaki owoc przynosi twoje życie? Czy twoja wędrówka z Jezusem prowadzi do życia przynoszącego tego rodzaju wynik? Jeżeli nie, to może będzie dobre zastanowić się nad tym psalmem. Dalej czytamy. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Czytamy o zielonych pastwiskach i cichych wodach. I to jest wspaniałe. Możemy pomyśleć, że to są one głównymi błogosławieństwami pasterza. Ale tak nie jest. Zielone pastwiska i spokojne wody w końcu ustępują miejsca przechodzeniu przez dolinę cienia śmierci. Stałą w tym psalmie nie są zielone pastwiska. Są one tymczasowe. Stała w tym psalmie nie jest doliną cienia śmierci. Dawid mówi, że w końcu przez nią przejdziemy. Jedynym stałym elementem psalmu 23 jest obecność Boga. Chociaż chodzę doliną cienia śmierci, złego się nie boję, bo ty jesteś ze mną. Twoja laska i twój kij pocieszają mnie. Podoba mi się idea zielonych pastwisk i spokojnych wód, ale nie lubimy idei mrocznej doliny śmierci, strasznej i niebezpiecznej, którą lepiej ominąć. Mroczne czasy są niezwykle ważne dla rozwoju wiary. Musimy nauczyć się dobrze je przetwarzać. Musimy nauczyć się ufać Bogu w ciemności. W chwili, gdy brakuje odpowiedzi, w trudnościach, w czasach, kiedy Bóg wydaje się odległy, wtedy rozwijamy głęboką wiarę. Są rzeczy, których Bóg może dokonać w ciemności, których nie może dokonać w świetle. Są rzeczy, które Bóg może dokonać w nas, które może rozwinąć w nas przez trudy, których nie może osiągnąć w czasach komfortu. Są rzeczy, które Bóg może uzdrowić poprzez cierpliwość, których nie może uzdrowić natychmiast. Nie możemy wybierać, jeśli cierpimy, możemy tylko wybrać, jak cierpimy. Życie, w którym niczego nie brakuje, to takie, w którym nie ma lęku przed złem. Nasza wiara w Bogu wnosi się daleko ponad pragnienia i lęki. Czy chciałbyś mieć życie bez strachu? Życie wznoszącej się wiarą? Wygląda na to, że Jezus ciągle powtarza swoim przyjaciołom: nie bój się, nie bój się. Wyobraź sobie, jakby to było. Bez strachu przed życiem, starzeniem się lub śmiercią, chorobą lub głodem, bez strachu przed żadną osobą lub stworzeniem, nawet przed utratą całego dobytku. Możesz żyć bez strachu nawet w świecie zdominowanym przez strach. Mogę spokojnie wybrać: nie bój się zła, ale jako temat tego kazania, ponieważ mówimy o życiu, z którego strach jest wyeliminowany. Chociaż psalmista wyraźnie wie o niebezpieczeństwach życiowych, wciąż może powiedzieć: zła się nie ulęknę. Dlaczego? Przeczytajmy na głos jego odpowiedź. Bo ty jesteś ze mną. Centralną prawdą tego psalmu, centralną prawdą Biblii, ciągle powtarzaną jest obecność Boga w nas i w Jego ludzie. To jest prawda. Bóg pragnie relacji z nami i być z nami nawet w środku cierpienia, w prześladowania. Bóg chce być ze swoim ludem. Twoja laska i Twój kij pocieszają mnie. Z doświadczeniem wiem, że laska i kij reprezentują siłę i opiekuńczą troskę pasterza. W tym bezpiecznym miejscu, gdzie się nie boję, mogę cieszyć się przytłaczającą hojnością mojego pasterza. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Błogosławieństwo pasterza nie jest eliminacją naszych problemów. To nie jest naśladuj Boga i wszystkie Twoje problemy znikną. Błogosławieństwo naszego pasterza to stół z Jego obecnością, nawet w obecności naszych wrogów. A stół symbolizuje naszą społeczność z Nim. Obfitość Bożego zaopatrzenia i bezpieczeństwa w moim życiu jest tak wielka, że mogę zaprosić swoich wrogów do korzystania z tego, co mi Bóg przygotował. Dlatego czy w dobrym, czy złym, Boża obecność jest z nami i jej siła przezwycięża wszystko. Namaszczasz mi głowę olejkiem, a mój kielich przelewa się. Tutaj możemy myśleć w kategoriach gorących pryszniców i ciepłych, puszystych ręczników, rzeczach, które sprawiają, że czujemy się czysto, komfortowo i wyjątkowo, oraz jak to Bóg umożliwia. On jest zainteresowany nie tylko tym, żeby miał coś wspaniałego do jedzenia, ale także błogosławię moje życie, które jest w nim pełne, wolne i pełne mocy, w tym ubranie, wygodne meble, radosne doświadczenia i głębokie relacje. Do tego stopnia, że obfitość Bożego zaopatrzenia rozbrzmiała spod pióra psalmisty. Mój kielich jest pełny. Czy tak jest napisane? Nie. Mój kielich przelewa się. Mam więcej niż zmieści mój puchar. To bardzo, tak bardzo, że mogę być tak hojny jak Bóg bez obaw, że kiedykolwiek zabraknie. I jak Dawid zastanawia się nad tymi wierszami, kończy je słowami: dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pańskim przez długie dni. Jest to opis życia wiecznego, dostępnego nam teraz w Królestwie Niebios. Obfite życie z Bogiem, które pochodzi z podążania za Nim, rozlewa się do wszystkich zakątków naszego życia. Dlatego, że Bóg jest naszym pasterzem, pocieszycielem, przewodnikiem, troszczy się o nas i jest z nami w dobrym i złym czasie. Nie mamy powodu się martwić, niepokoić, jak apostoł Paweł przypomina w liście do Filipensów. Nie troszcz. Możemy być bezpieczni i spokojni, ponieważ Bóg jest z nami. Bóg nie obiecuje, że naśladując Go unikniemy trudności w życiu, ale to, że będzie z nami w czasie problemów. Podoba mi się koniec tego psalmu. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. To nie tylko kilka dni, czy tylko dobre dni, ale wszystkie dni, w których nie czujemy się dobrze, kiedy czujemy się smutni, oddaleni od Boga. Wtedy Jego dobroć i łaska ciągle są obecne i idą za nami. Momenty, w których spotyka się ze zdradą i zranieniem, Jego dobroć i łaska ciągle są obecne. Nawet chwile, w których czuję się smutny, samotny, Jego dobroć i łaska ciągle są obecne. A nawet chwile, w których nie możemy nawet zobaczyć światła na końcu tunelu, i wszystko wydaje się takie same. Jego dobroć i łaska ciągle podąża za nami przez wszystkie dni naszego życia. Mógłbym mówić i zastanawiać się o wiele dłużej, ale pragnę zachęcić was i przypomnieć, że nawet w tym mrocznym i trudnym czasie mamy dobrego pasterza, który jest z nami i dla nas, który pragnie społeczności z nami. Mam nadzieję, że przyniesie to spokój i ukojenie w waszym życiu. Chciałbym, abyście zatrzymali się chwilę przy tych słowach. A teraz, kiedy to kazanie kończy się, jeszcze dzisiaj przeczytajcie ten psalm ponownie. Przeczytajcie go powoli, przeczytajcie na głos, zapiszcie, niech do was przemówi. Wierzę, że Pan zawsze chce wam nam pokazać więcej rzeczy w Biblii. Pytanie brzmi, czy mu na to pozwolimy? Pan jest naszym pasterzem, niczego nam nie braknie. Jest z nami w tych czasach dobrych i złych. Zakończę słowami samego Jezusa z Ewangelii Jana 10 rozdział. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie moje kładę za owce. Mamy dobrego pasterza w naszym życiu. Czy wystarczająco ufamy mu, aby znaleźć nadzieję i pewność w obecnym czasie? Módlmy się. Jezusie, tak bardzo ci dziękujemy, że jesteś naszym dobrym pasterzem, że możemy patrzeć na ciebie, że możemy znaleźć nadzieję i zaufać twojemu prowadzeniu i kierowaniu do miejsc, do których potrzebujemy dotrzeć. Modlę się, aby wszyscy z nas znaleźli nadzieję, pociechę i radość w tobie. Abyśmy zaufali ci najpierw, nawet w najbardziej mrocznej dolinie, w tych smutnych czasach i nawet w tej pandemii. I nauczyli się ufać tobie. Abyś mógł nas odnowić, ożywić, pokrzepić i prowadzić na nowe pastwiska. Panie, modlę się o zaufanie tobie, o to głębokie zaufanie, jakie miał Dawid. Bardzo dziękuję za twoją ciągłą troskę, ochronę i że zawsze jesteś obecny i pracujesz wtedy, kiedy nawet o tym nie wiemy. Dziękuję za twoją miłość, za wszystko, co na nas czynisz. Modlę się za każdą osobą oglądającą nas teraz, abyśmy tego mogli doświadczyć. Twojej miłości, łaski, zmiłowania się we wszystkich dniach naszego życia. Otwórz nasze umysły i serca, aby zobaczyć twoje działanie. Pozostają to w twoich rękach, Jezu. Amen. Bracia i siostry, mam nadzieję, że te słowa przyniosły wam błogosławieństwo. Uważajcie na siebie i niech waszą nadzieją będzie sam Bóg. Życzę wam błogosławionej soboty.